Kto może usprawiedliwiać? Tylko ten, kto jest sprawiedliwy. A kto jest sprawiedliwy? Jeden. Jezus Chrystus. A zatem my nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić nawet przed ludźmi, a co dopiero przed Bogiem, kogokolwiek. Nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić ani samych siebie, ani naszych bliźnich. Żona nie usprawiedliwi męża, ani mąż żony. Rodzice nie usprawiedliwią swoich dzieci przed Bogiem. Mogą je tłumaczyć, ale tłumaczyć człowieka, a usprawiedliwić człowieka, to są dwie różne rzeczy. Wyraźnie mówi święty Paweł, sprawiedliwy żyje z wiary, w czyn usprawiedliwiający, jaki dokonał się poprzez Jezusa. Moc Jego ofiary, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wielu uważa, że usprawiedliwia się, czy innymi słowy zbawia przez tak zwane dobre uczynki. To jest ogromne zamieszanie, a nawet ocieramy się o herezję, sądząc, że jakiekolwiek nasze dobre uczynki mogą być naszym usprawiedliwieniem. Nie są. Nie są. One raczej są owocem działania w człowieku Ducha Bożego. Jeśli pojawiają się pewne zasadnicze owoce, tak zwane uczynki na życie wieczne, to one są rzeczywiście przejawem tej nowej natury, która jest dziełem Ducha Świętego w człowieku. Usprawiedliwiać może tylko sprawiedliwy, a był jeden sprawiedliwy, Jezus Chrystus. A my wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują usprawiedliwienia. Czasem ludzie usprawiedliwiają się nawet na spowiedzi. Tłumaczą swoją grzeszność. Objaśniają ją w tym sensie, żeby powiedzieć, no zgrzeszyłem, no ale on jest ladacą, albo zgrzeszyłem, no ale on pije, zgrzeszyłem, no ale... Taki jest świat. I to jest próba bardzo infantylna usprawiedliwienia swojej grzeszności. Przykładem fałszywie rozumianego usprawiedliwienia jest przypowieść o zaproszonych na ucztę. Każdy z nich wynajdywał preteksty. Pretekst to jest powód zmyślony. Pozorny powód, który ma człowieka usprawiedliwić, a w istocie go oskarża. Wynajdują preteksty, żeby usprawiedliwić swoją nieobecność na uczcie. Jeden mówi, ożeniłem się. Małżeństwo mi przeszkadza w relacji do Boga. A inny mówi, kupiłem pole. Muszę je obejrzeć, tak jakby kupując to pole, nie widział, co kupuje. I to pole jest przeszkodą, żeby pojawić się na uczcie. A inny mówi, mam nową parę wołów, trzeba je wypróbować. Praca. I praca jest przeszkodą w relacji do Pana Boga. To wygląda na poważne usprawiedliwienie, a w istocie jest aktem oskarżenia, który człowiek sam preparuje dla siebie. Staje z nim przed Bogiem i mówi: o, miej mnie za usprawiedliwionego. Szuka alibi, ale nie znajduje. Bo ta przypowieść się kończy w taki sposób: żaden z zaproszonych nie okazał się godny, więc żaden nie spróbuje tej uczty. Nawet jeżeli potem będzie bardzo pragnął. Kto może usprawiedliwiać? Sprawiedliwy. Jezus Chrystus. I my, jak pójdziemy do nieba, ufam, że no mamy szansę i może z niej skorzystamy skutecznie, to pójdziemy jako usprawiedliwieni grzesznicy. Nie pójdziemy tam jako aniołowie. Nie, jako usprawiedliwieni grzesznicy. Ze śladami walki, którą toczyliśmy przez całe ziemskie życie. Będziemy niczym kombatanci. Kombatanci pokazują dwie rzeczy: rany i odznaczenia. Jedne i drugie mają świadczyć o ich męstwie, o ich walce, w jak niebezpiecznych sytuacjach byli, a mimo to wyszli zwycięsko. I my będziemy usprawiedliwionymi grzesznikami, bo Jezus będzie nas tłumaczył. A dlaczego On może nas usprawiedliwiać? Nie tylko dlatego, że On jest sprawiedliwy, a dlatego, że ma wiedzę o nas, której my sami o sobie nie mamy. Na przykład Bóg wie, co ja teraz myślę, czuję, kiedy to mówię, i wie, kiedy, co wy teraz czujecie i myślicie, kiedy tego słuchacie. Nikt tego nie wie. A Jezus Chrystus to wie. W tej rozmowie z faryzeuszami uczonymi w prawie jest powiedziane w ostatnim zdaniu tej Ewangelii: czyhali, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Czy to jest rzeczywista intencja, która im towarzyszy, kiedy oni słuchali Jezusa? Nie chodziło, żeby usłyszeć, co Jezus ma naprawdę do powiedzenia, tylko wychwycić jakąś niespójność, nielogiczność, jakąś niekonsekwencję. Ale nie mogli tego uchwycić, ponieważ Jezus był konsekwentny we wszystkim, co mówił i co robił. Wymykał się więc ich przebiegłości. Próbowali nad nim zapanować, ale nie mogli. Sprawiedliwy zawsze wymknie się podstępom grzeszników. Mogą go zabić, ale nie mogą go wewnętrznie przekupić. Nie mogą go zastraszyć. Fizycznie mogą go tylko unicestwić. I faktycznie tak zrobili z Jezusem. Jezus wypomina faryzeuszom i uczonym w prawie, że ich przodkowie zabijali proroków, a oni wystawiali im grobowce. Do dzisiaj są w Jerozolimie dolina grobowców królewskich, prorockich, bardzo zaniedbana zresztą, jakby już nie miała żadnego znaczenia dla współczesnych Żydów. Tak to wygląda. I mówi Jezus, że Bóg upomni się o krew tych proroków, przylaną od Abla do kapłana Zachariasza, który zginął w świątyni. wielu umarło za prawdę Bożą. Naprawdę wielu było męczenników. I Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, także nam tutaj, że upomnij się u tego pokolenia za niewinną, przelaną krew. Ile tej krwi się przelewa? Kto ją przelał? Kiedy ją przelał? My nawet nie wiemy często, że właśnie dochodzi do przelania krwi. Ale Bóg to wie. I Bóg mówi, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Poważne słowo. Bardzo poważne. Czyli, że nie będzie to bezkarne. Tamta krew proroków i krew współczesnych proroków też nie będzie krwią bezkarnie przelaną. Jeden z grzechów wołających o pomstę do nieba, pierwszy z tych grzechów jest przelać niewinną krew. Tak jak właśnie krew Abla była przelana. Kiedy Kain sobie to uświadomił, a uświadomił sobie, że stał się bratobójcą, nawet był gotów na to, żeby ktoś wymierzył mu ludzką sprawiedliwość, żeby go po prostu unicestwił. I wtedy Bóg mówi, nie, ty masz żyć. Dał mu znak Tau na czoło, rodzaj znamienia. I mówi, ktokolwiek zabije Kaina, siedmiokrotnie większą karę poniesie niż on. Bóg będzie się upominał o tę krew. Choć bardzo często ludzie chcą się upomnieć. Ale tym, który się upomni, będzie Bóg. Nie wiem, jak to zrobi. Nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg się upomni. Potem tylko będziemy to jakoś rozpoznawać, że właśnie się upomniał. Tak samo jak o krzywdę sieroty i wdowy, też Bóg się będzie upominał. Widzimy więc, że słowo dzisiaj jest bardzo poważne, dotyka samej istoty usprawiedliwienia. Tym, który może usprawiedliwić, jest sprawiedliwy. Jezus Chrystus. A wszyscy potrzebują usprawiedliwienia. I nie przez jakiś legalizm uczynków religijnych, tylko przez wiarę i przyjęcie tego daru, bo zbawienie jest darmowe. Jest to forma prezentu. Spotyka nas coś niezasłużonego. Nie zasłużyliśmy na zbawienie niczym. Wprost przeciwnie. A On jednak nas zbawia. A jednak nas usprawiedliwia. Jak to odkryjemy, będziemy bardzo szczęśliwymi ludźmi. Nie będą nas przerażać ziemskie, ludzkie potępienia, ani osądy, bo będziemy wiedzieć o jednym, że jest ktoś, kto mnie usprawiedliwia. Na przekór wszystkim ziemskim osądom jest jedno obowiązujące usprawiedliwienie, Jezus Chrystus. Dlatego cieszmy się. Naprawdę to jest źródło wolności wewnętrznej człowieka. No wreszcie jest ktoś, kto może mnie skutecznie usprawiedliwić. Bo jak ja zacznę się usprawiedliwiać, albo jak inni zaczną mnie usprawiedliwiać, to nie wiem, dokąd dojdziemy. ale na pewno nie do nieba. Na pewno nie tam. W tym sensie Jezus był niezbędny. W tym sensie był niezbędny. Jego przyjście, Jego nauka. Ale ważniejsze było nawet nie to, czego nauczył, ale to, czego dokonał. Że w sposób ofiarny, składając się w ofierze, dokonał naszego usprawiedliwienia. Dlatego moje usprawiedliwienie, Twoje usprawiedliwienie ma ogromną cenę niewinnej krwi Chrystusa. Jeśli to sobie uświadomimy, że Eucharystia jest uobecnieniem się tej ofiary, tego usprawiedliwienia, to nigdy nie będziemy chcieli z Eucharystii rezygnować. Tylko będziemy pragnąć w niej uczestniczyć. Zawsze. I zawsze przyjmować Eucharystię. Dziękujmy więc Bogu i zanieśmy teraz naszą